ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dobry wieczór, ze mną jest Jerzy Buzek, niegdyś premier, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie europoseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, dobry wieczór, panie premierze.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Panie premierze, czy rząd według pana stanął na wysokości zadania po uderzeniu rakiety w Przewodowie?
No niewątpliwie to była trudna sytuacja, ale opóźnienie w informacji na ten temat było bardzo niepokojące i to powoduje pewien ferment. Natomiast wydaje mi się, że sposób relacjowania tego w momencie, jak rząd już zaczął to przekazywać, był prawidłowy, bo przede wszystkim był przekaz, że jeśli to nawet jest rakieta, którą wystrzelili Ukraińcy, to w żaden sposób nie była ona wymierzona w Polskę. I to jest zasadnicza sprawa. My nie możemy w żaden sposób załamać naszych dobrych relacji, a to chodzi również o to, że tym razem zginęli dwaj nasi obywatele. To jest tragedia. Ja pozwolę sobie złożyć kondolencje najbliższym, także w samej miejscowości na pewno. Żałoba, widzieliśmy flagi okryte kirem, a więc to jest dramat wielki, ale musimy pamiętać, że również dramatem by było, gdyby to spowodowało jakiekolwiek rysy na dobrych relacjach pomiędzy Ukrainą i Polską.
Czy te dobre relacje wydają się panu w tym momencie niezagrożone? No, rzeczywiście nie słyszy się głosów, bo cały czas słyszymy słuszną moim zdaniem narrację o tym, że cokolwiek się wydarzyło, jest to przecież skutek zbrodniczych, agresywnych działań Rosji.
I
tego się trzymamy.
I wszędzie, w Waszyngtonie, sekretarz generalny NATO, to wszędzie słyszymy, ale w internecie są również inne głosy. Trzeba na to spojrzeć tak, że pojawiła się taka bańka prorosyjska czy antyukraińska, która wykorzystuje tę sytuację. A więc nie pozwólmy sobie tego wmówić. Absolutnie. To jest nasz obowiązek. Dobrze, że pan redaktor zaczyna rozmowę od tego, bo to trzeba podkreślić mocno.
Panie premierze, jakich konsekwencji pan się spodziewa? Czy ta sprawa za kilka dni w jakiś tam sposób ucichnie? No oczywiście jest to wielka tragedia, o której musimy pamiętać, ale czy ona politycznie będzie według pana rezonować? Czy na przykład Rosjanie będą próbowali ją wykorzystać do własnych celów?
Już próbują. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że propaganda rosyjska cały czas pracuje. My musimy to dokładnie zbadać. To jest najważniejsze. Dobrze, że tam są Ukraińcy na miejscu, dopuszczeni do miejsca. Dlatego, że prowokacja jest możliwa w tym przypadku. Mamy 90% czy 80% pewności, że to było tak, a nie inaczej. I wierzymy tym służbom, które to badały, ale trzeba wziąć pod uwagę wszystkie ewentualne warianty. I tak bierze to prokuratura. Wyraźnie było podkreślone, że wszystkie warianty są rozważane, również prosta prowokacja ze strony Rosji.
Ważne, żebyśmy mieli 100% pewności.
Tak.
Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, była jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji w historii NATO. Ja tak teraz cytuję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. To sprawia, no bo nie zdecydowaliśmy się na dążenie do uruchomienia artykułu 4 NATO, czyli do konsultacji takich szerokich członków sojuszu. To jest pana zdaniem błąd, że nie zabraliśmy tę sprawę na forum
nie,
sojuszu?
Nie, ja uważam, że to jest dobre rozwiązanie, dlatego że skoro najprawdopodobniej to była rakieta przypadkowo, zupełnie, całkowicie niezamierzenie, wystrzelona przez Ukraińców w obronie. Panie redaktorze, my często nie zastanawiamy się nad psychologiczną sytuacją. Oni mieli niemal 100 rakiet w tej chwili, atak potężny z każdej miejscowości.
Od początku wojny.
Oni się cały czas kontaktują przecież ze sobą, te ośrodki dowodzenia, ośrodki obrony. I proszę sobie wyobrazić ludzi, którzy bronią swojej ojczyzny przed pożarami, które zginęło kilkaset ludzi tego dnia. To jest nieprawdopodobne obciążenie psychiczne. I jeśli do tego jeszcze dochodzi taka informacja, że jedną z naszych rakiet znaleziono w Polsce, że ona wybuchła, zabiła dwie osoby u tak zaprzyjaźnionego kraju, to trudno się pogodzić z tą sytuacją i prezydent Zełenski, ja naprawdę nie wiem, jak on to znosi, bo dla niego to była naprawdę dramatycznie trudna sprawa, dlatego że on chce pomocy, on chce dobrych relacji, on nie chce niczego tutaj zaburzyć, a tymczasem to jest bardzo prawdopodobne, że tak się stało, ale wyjaśnijmy to do końca.
O tych dobrych relacjach będziemy jeszcze rozmawiać, że Buzek jest moim i państwa gościem. Ja teraz chciałem trochę zmienić kurs naszej rozmowy. Panie premierze, ulicami kilku miast przeszedł dzisiaj młodzieżowy strajk klimatyczny. Tam słyszymy, trzeba stawiać na odnawialne źródła energii. Młodzi ludzie idą ulicami i mówią, chcemy więcej OZE. Z jednej strony mówi premier, tak, będziemy łączyć odnawialne źródła energii z atomem, ale z drugiej strony mamy Zbigniewa Ziobro, który mówi, węgiel jest naszą przyszłością, chcemy 5 miliardów na inwestycje węglowe. Jak stworzyć w Polsce dobry klimat dla OZE? Czy to jest w tej chwili możliwe?
Mam nadzieję. Mam nadzieję, że strajk klimatyczny pomoże. Ja tłumaczę także tym młodym ludziom. No 20 parę lat temu, gdy byłem odpowiedzialny za polski rząd, to pan premier Steinhoff przeprowadził reformę górnictwa węgla kamiennego. Wygasiliśmy 23 kopalnie w 2 lata. Coś nieprawdopodobnego. Nie było strajków. Rozmawialiśmy solidnie, uczciwie z górnikami. Oni zgodzili się, że tak trzeba działać. Dzisiaj na Śląsku nie chce się budować, nie chcą ludzie budować kopalń. Samorządy się wypowiadają w Rybniku, w Mysłowicach, w różnych miejscach.
No to dlaczego Zbigniew Ziobro chce dać 5 miliardów na górnictwo, na nowe inwestycje? Jak pan myśli, z czego to wynika?
To jest jakaś schizofrenia. Tego nie rozumiem. Dlatego, że skoro na Śląsku nie chcą ludzie kopalń, bo wiedzą, że się zapadają całe miasta, bo dzieci chorują dramatycznie, nie chcę wymieniać nazw tych miast, bo to bardzo obciąża mieszkańców tych miast, jak się mówi, ile tam jest zachorowań. Ten smog, te wszystkie zagrożenia, a poza tym praca pod ziemią. Panie redaktorze, Polska ciągnęła ogromne, ale to ogromne zyski z tego, że było górnictwo. W dwudziestoleciu międzywojennym, cała druga połowa XX wieku, my żyliśmy z górnictwa. To wspaniały zawód, który dał nam siłę, dał Polsce siłę i uprzemysłowienie. Ale to się kończy i górnicy to najlepiej wiedzą. Oni są dobrze wykształceni, oni mogą wziąć inną pracę, tylko trzeba z nimi normalnie rozmawiać. Mało tego.
A to tej rozmowy się... normalnej teraz brakuje. W pana
brakuje, brakuje.
Bo są przecież ludzie, którzy mówią co innego. Na pewno wśród górników też są ludzie, którzy mówią, nie, nie zgadzamy się, nie chcemy narażać naszych miejsc pracy.
Dawno, dawno temu, w 1997 roku, akurat ćwierćwiecze mija od rozpoczęcia działań rządu, którym kierowałem, przy okazji wielkie pozdrowienia dla wszystkich związanych z rządem, ministrów, to wykorzystałem tę okazję. Myśmy mówili przed wyborami, co będziemy robić z górnictwem. I wygraliśmy wybory, pomimo tego, że tak mówiliśmy, bo uczciwie mówiliśmy, mało tego. Dzisiaj nie ma takiej otwartej, uczciwej rozmowy. To bardzo tego brakuje górnikom, bo oni bardzo mają odpowiedzialną pracę, niebezpieczną. I trzeba wszystko robić, żeby ich z tej pracy wyjąć. Ale jaka jest sprawa? Po pierwsze, muszą mieć gdzie pracować. Trzeba stworzyć dobre warunki do pracy. A co jeszcze ważniejsze, my musimy w miejsce kopalń, które będziemy stopniowo wygaszać, mieć inną energetykę. Ta inna energetyka to jest odnawialna. Gdyby było wykorzystane pieniędzy z handlu emisjami, których mieliśmy na przykład w ostatnim roku 50...
Ale to się nie dzieje w tym momencie? Te pieniądze są
koło 30 miliardów.
W inny sposób?
Nie są. Wykorzystane są w innych celach. Powiedzmy sobie to bardzo, bardzo mocno. Gdyby rząd wykorzystywał te pieniądze od wielu lat w celu transformacji energetycznej, mielibyśmy zupełnie inną energetykę odnawialną i dzisiaj mielibyśmy niższe ceny plus ta straszliwa, zabijająca energetykę odnawialną ustawa 10H.
O tym cały czas będziemy rozmawiać, nie tylko o energetyce, ale też zapytam mojego dzisiejszego gościa o nadchodzący mundial w Katarze, ponieważ pan premier tak. Sam się określił jako wielki fan piłki nożnej, ale to już w dalszej części naszej rozmowy, na którą zapraszam do radia internetowego RMF24 oraz na nasze strony w sieci. No to panie premierze, o energetyce za chwilę dalej będziemy rozmawiać. Jak już wywołaliśmy mundial do tablicy, to chciałem zapytać, no 24 lata temu, w 98 roku, kiedy pan był premierem, no to Polska na mundialu, w finale mundialu nie grała. Niestety nie zakwalifikowaliśmy się. Jakie ma pan nadzieje teraz, jeżeli chodzi o naszą reprezentację?
Może ten mecz z Chile to moglibyśmy lepiej zapomnieć, wtedy będziemy mieli lepsze nastawienie do tego, czego oczekujemy. Na pewno chcemy, żeby wyszła z grupy, żeby nasza piłka nożna była o stopień wyżej.
A jest taki potencjał w naszej reprezentacji, jak pan tak ogląda?
Mam nadzieję, no mamy wielką Argentynę przeciwko sobie, ale myślę, że z Meksykiem, mamy szansę wygrać 2 pozostałe mecze, a przynajmniej tak zremisować, jeden wygrać, a tak zremisować drugi, żebyśmy naprawdę znaleźli się.
Pan typuje jednak wyjście z grupy, tak?
To jest nasz cel absolutny. To jest to minimum, którego oczekujemy. Panie redaktorze, my teraz nie bardzo czujemy tego.
Ja nie bardzo.
Ja jestem tak zajęty. Widzę, że tam są transmisje o 14, o 12, o 11.
Poza tym mundial zimą to tak trochę dziwnie, prawda?
Tak właśnie. A za parę dni zobaczymy 2, 3, 4 mecze, zwłaszcza te zacięte, te dramatyczne, bo się zdarzają nie tylko naszej reprezentacji takie mecze. Jak je pooglądamy, to będziemy siedzieć do 18 grudnia i nie ruszymy się od telewizorów. Tak jest każdego mundialu. To nie jest nic dziwnego, nadzwyczajnego. Ja się bardzo obawiam, że ten mundial nie będzie odpowiadał naszym takim normalnym ludzkim odczuciom tego, co powinno się wiązać z mundialem, bo ten mundial jest w dziwnym miejscu.
No właśnie, o
to jak
miejscu.
Budowano te traktory.
To jest kolejna sprawa, o której chciałem porozmawiać, no bo kontrowersje są ogromne i to mówimy o kontrowersjach naprawdę potężnego kalibru. 6,5 tysiąca ludzi miało zginąć przy budowie stadionów. Prawa człowieka są w Katarze przecież systematycznie łamane. Za homoseksualizm na 3 lata do więzienia można pójść. Panie premierze, dlaczego świat nie jest w stanie powstrzymać takiej organizacji jak FIFA przed zorganizowaniem mundialu w takim miejscu jak Katar, tak kontrowersyjnym, w takim miejscu, które przecież słynie z tego, że ma po prostu złą sławę międzynarodową i czy powinno się legitymizować katarskie władze właśnie taką imprezą?
Zdecydowanie nie powinno się legitymizować. Za to odpowiadają władze naczelne FIFA, ale nie tak bardzo te obecne, chociaż one też nie robią wiele, żeby wyprostować tą drogę, ale poprzednie, ten mundial zarówno w Rosji, jak i w Katarze zostały przyznane w tym samym czasie. To dziwna sprawa, że od razu 2 mundiale i to się wiązało z jakimiś nieprawdopodobnymi transakcjami, o których jest głośno albo cicho, ale wszystko jest trochę na wierzchu, to widać. Więc to są dramatyczne sprawy. Ja nie wiem, czy być może społeczność międzynarodowa, zwłaszcza teraz, w tych doświadczeniach, które mamy z wojny w Ukrainie, wyciągnie jakieś wnioski. Na szczęście w stosunku do Rosji społeczność międzynarodowa, także dzięki naszym reprezentantom, to Polska była jednak, szczególnie Lewandowski, nasz gracz numer 1, jednak zaprotestował mocno wobec tego, że mielibyśmy stoczyć jeszcze jeden mecz, rozegrać z Rosją. I to by zostało przyjęte przez Szwedów. To mi się bardzo podobało, że nas to uprzywilejowało, ta sytuacja, że nie graliśmy. Od razu ze Szwedami mecz i koniec, wygrywamy. Natomiast to, że ten protest został przejęty przez cały piłkarski świat praktycznie, a jak pan ogląda hiszpańską piłkę nożną, La Ligę, to mamy zawsze flagę ukraińską, która jest z boku w informacji, kto gra. To jest bardzo symptomatyczne. Flaga ukraińska przy każdym meczu
w Hiszpanii. Tutaj w Katarze takie protesty są również przez organizatorów mundialu utrudniane. Tam mówi się na przykład o tym, że opaski różnego rodzaju, demonstracje swoich poglądów i wsparcia są zakazywane wręcz. No, jak to odczytywać? No i czy społeczność międzynarodowa ma tutaj jakieś narzędzia, żeby wywrzeć presję na FIFA, żeby więcej w takich miejscach mundialu nie organizować? No bo wyobrażam sobie, że niektórzy ludzie mogą mieć potężny dylemat, czy oglądać tą wielką piłkarską fetę, mając w głowie to, co się tam dzieje.
Bardzo będzie nas ten dylemat doskwierał. Mnie też doskwiera cały czas. W końcu nas porwie ta piłka nożna, zwłaszcza jak będą dramatyczne mecze, a bywają takie niesamowite, które się pamięta przez dziesięciolecia. Też temperatura, w ogóle warunki zewnętrzne, które panują w tym kraju, to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla sportowców poza tym wszystkim. A więc czy my po tym mundialu wyciągniemy właściwe wnioski, trudno dzisiaj powiedzieć. Bardzo bym chciał, żeby to były wnioski również na tle tego, co się dzieje dzisiaj w Ukrainie.
I tej myśli trzymajmy się.
A niedawno był mundial w Rosji. To musimy pamiętać. Jeszcze niedawno Rosja miała swój mundial.
Kontrowersje również nie były mniejsze. Okazało się, że tym bardziej uzasadnione, jeżeli patrzymy to, co się dzieje.
Tak.
Zmieniając temat, panie premierze, bo żeśmy w piłce się trochę ugrzęźli, a czas leci. Mateusz Morawiecki według pana musi się pozbyć Zbigniewa Ziobro, żeby odblokować pieniądze z KPO?
No tak, żeby odblokować pieniądze z KPO, to trzeba by to było zrobić i opozycja proponowała mu takie wspólne odrzucenie kogoś, kto jest szkodnikiem w tej chwili, jeśli chodzi o polskich przedsiębiorców. Panie redaktorze, ja słyszałem, że 100 tysięcy, nawet więcej, niektórzy mówią 200 tysięcy małych i średnich firm już przestało działać na skutek tego, co się w tej chwili dzieje. A pieniądze z KPO to między innymi są dla małych i średnich firm. Te firmy z Czech, firmy z Rumunii, firmy z innych krajów już mają pieniądze, oni już korzystają, są dofinansowane, jest przechodzenie na cyfryzację, na nowe technologie.
No tak, no i to
mają
wszystko,
pieniądze
i to
europejskie,
i to wszystko,
my nic nie mamy.
I to wszystko uciekamy, na te pieniądze czekamy. No z drugiej strony Szymon Szynkowski-Welsenk został specjalnie wyznaczony do tego zadania, żeby pojechać do Brukseli i wynegocjować te pieniądze. Czy to mu się uda, pana zdaniem, jeżeli Polska nie zmieni swojego stosunku do wypełnienia kamieni milowych?
Nie sądzę, żeby miał jakikolwiek plan zmian tutaj w kraju. To raczej jest zasłona dymna. Ja nie sądzę, żeby również Komisja Europejska była skłonna zmienić kamienie milowe, które były przecież ustalane z polskim rządem. To nie komisja te kamienie wymyśliła, tylko podpisał je polski rząd. My nie chcemy realizować tego, co sami zapisaliśmy. Ale jest inaczej na
polski Węgrzech. Polski rząd mówi, nie, my realizujemy te kamienie milowe. No, zlikwidowaliśmy już Izbę Dyscyplinarną.
A ta nowa, która się pojawiła, wcale nie jest Izbą Dyscyplinarną, która by mogła...
Izba Odpowiedzialności Zawodowej, tak się nazywa.
Tak, żeby mogła rzeczywiście w sposób uczciwy i niezależny badać uczciwość zawodową sędziów, bo to jest oczywiście konieczne, ale muszą to być sędziowie odpowiednio mianowani. No, tam jest bardzo wiele zastrzeżeń. Oczywiście ci sędziowie, którzy zostali wyrzuceni z pracy, mówiąc zupełnie prosto, nie zostali w żaden sposób przywróceni do funkcjonowania, a to jednak była ważna reguła, którą należało absolutnie wprowadzić w życie. Póki oni są poza pracą, to znaczy, że te reguły nie są wprowadzane przez polski rząd. Ale dodam jeszcze jedną rzecz, która jest ważna. Na Węgrzech jest inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie Orban zdecydował się, że jednak weźmie te pieniądze, bo bez tego Węgrzy nie przeżyją. Węgrzy chcą się ratować przed kryzysem. Wobec tego pojechał do Brukseli, umówił się i dzisiaj jego pani minister główna od relacji z Unią Europejską mówi tak. Parlament węgierski przyjmuje ustawy w konsultacji z Komisją Europejską. Konsultujemy, co przyjąć i to przyjmujemy, co nam radzi Komisja Europejska.
A widzi pan taki scenariusz w Polsce, że w którymś momencie Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim mówią, dobra, skończył nam się czas, skończyły nam się pieniądze, potrzebujemy więcej, więc idziemy do Komisji Europejskiej, mówią, dobrze, mówcie nam, co my mamy robić i jak to realizować, my to zrobimy, bylebyśmy dostali pieniądze.
Ja właśnie chciałem pana redaktora o to zapytać, czy pan redaktor w ogóle widzi taki scenariusz, żeby którykolwiek minister w polskim rządzie albo wysoko postawiony działacz Prawa i Sprawiedliwości coś takiego powiedział, że idziemy pod dyktando Komisji Europejskiej. Węgrzy wcale nie mówią, że stracili suwerenność, bo Węgrzy wiedzą, że przede wszystkim na tym polega suwerenność, że jesteśmy niezależni gospodarczo, że możemy rozwijać swój własny przemysł, możemy rozwijać gospodarkę w sposób właściwy. To jest suwerenność, daje ludziom również pełne portfele.
To, czy pana zdaniem ten scenariusz węgierski, o którym pan mówi, to co pan teraz powiedział, jest możliwe w jakiejś formie w Polsce? Czy pan widzi coś takiego?
Nie bardzo widzę, póki w rządzie jest taka osoba jak minister sprawiedliwości.
I to jest jedyny problem? Jeżeli minister
być może nie jedyny, ale gdyby go nie było w rządzie, to byśmy sprawdzili, czy to był jedyny problem, czy nie.
To o niezależności rozmawialiśmy przed chwilą, to ja z niezależności gospodarczej i politycznej chciałem zmienić temat na niezależność gospodarczą, na niezależność energetyczną, przepraszam bardzo, panie premierze. Wiele się mówi o tym, że elektrownie jądrowe, które mają w Polsce powstać za kilkanaście lat, będą taką niezależność energetyczną nam gwarantowały. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy rzeczywiście to jest takie proste, elektrownia jądrowa i wtedy będziemy odporni na tego typu kryzysy, które mamy teraz, na przykład no, wywołane wojną, inwazją zbrojną, napaścią Rosji na Ukrainie i odcięciem od tych rosyjskich surowców?
Odpowiem panu redaktorowi w taki sposób. Od 15-16 lat słyszymy cały czas, że będziemy budować elektrownię atomową. Gdybyśmy to serio zaczęli tak dawno, to byśmy może za rok, za dwa mieli elektrownię nuklearną, reaktory działające i byłyby one akurat w sam raz. A my zabieramy się do tego z tak wielkim opóźnieniem, mało tego. My nie mamy pieniędzy na to, żeby tą pierwszą elektrownię wybudować, bo się nagle dowiadujemy, że nie mamy 50% pieniędzy z Ameryki, tylko najwyżej 10, czyli rząd nie ma pieniędzy. Okazuje się, że nawet to, co dzisiaj podpisuje polski rząd, i dobrze, że idzie w tym kierunku, bo nie ma zapewne innego wyjścia, to i tak to nie ma pokrycia finansowego. To być może jest tylko próbny balon. Być może nie jest to serio działanie.
To pan nie wierzy, że pierwsza elektrownia powstanie w terminie, skoro tak.
Panie redaktorze, skoro nie ma na nią finansowania, no i tak powiedziane było, że za 4 lata zaczniemy ją budować. Może jest jakiś plan, w ramach którego jesteśmy w stanie to wszystko zorganizować. Proszę pamiętać, że to rząd się sam zdziwił, że mamy tylko 10% finansowania, a nie 50%. Więc to jest ogromny bałagan, jeśli chodzi o przystępowanie do tak wielkiej inwestycji. Poza tym robią to bez opozycji. A jest oczywiste, że taka elektrownia wymaga zgody kilku następnych rządów i systematycznego prowadzenia tego rodzaju działań i wydatków, bo to będą wielkie wydatki. I panie redaktorze, a co przez te 15 lat? My będziemy mieli pieniądze skierowane na elektrownię atomową, a nie będziemy rozwijali energetyki odnawialnej. Dlatego właśnie jest strajk klimatyczny. I ci młodzi ludzie domagają się tego, co trzeba. Rozwijajcie przede wszystkim energetykę odnawialną. Przede wszystkim trzeba obalić tą straszliwą ustawę 10H, o której wspominaliśmy przed chwilą, ale to jest ustawa, która została wprowadzona przez obecny rząd.
Która blokuje rozwój energetyki odnawialnej, tutaj wyjaśnijmy.
Ona, tak, wiatrową, bo tak. Można stawiać te wiatraki tylko w odległości 10 wysokości samego wiatraka od najbliższych zabudowań, urządzeń tak. czy zabudowań. A więc to nawet na terenach przemysłowych, na przykład w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowie Górniczej jest duży teren, który zajmuje Huta Katowice. I tam Mittal oczywiście planuje produkcję wodoru na przykład z energetyki wiatrowej, ale tam też nie mogą postawić wiatraku wewnątrz swojej firmy, dlatego że zabrania im tego prawo. A więc od 3 czy 4 lat cały czas słyszymy, że rząd odblokuje tą nieszczęsną ustawę, którą sam wprowadził, bo to władze PiS-u wprowadziły tę ustawę. I nie ma tego odblokowania. Czy to nie jest uczciwe i szczere działanie na rzecz polskich przedsiębiorców?
Bez odblokowania tej ustawy nie ma co mówić o niezależności energetycznej również pod kątem
OZE? Nie ma o co mówić. To jest absolutnie... To się rozwijało 6 lat temu fantastycznie. Byliśmy naprawdę najlepiej rozwijającym się, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, krajem w Europie, podobnie jak 2 czy 3 lata później w energetyce słonecznej, czyli fotowoltaice. A więc ludzie chcą inwestować. My jesteśmy gotowi jako społeczeństwo
do tych działań. Widać, że ludzie inwestują na przykład po dachach wielu domów, kiedy jedzie się przez Polskę i przez instalacje fotowoltaiczne.
Nie należy tego blokować.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Musimy niestety kończyć. Jerzy Buzek był dzisiaj moim państwa gościem.
Premierze, dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.